wszystko na temat tarczy antykryzysowej. Sponsorem audycji jest Polski Fundusz Rozwoju S.A.
Łukasz Jankowski, witam Państwa bardzo serdecznie. Minęła godzina 10.30. Dzisiaj w tarczy, w rozmowie o tarczy antykryzysowej, pani minister Olga Semeniuk, wiceminister rozwoju. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze, witam wszystkich państwa.
Od kilku dni funkcjonuje kolejna odsłona tarczy antykryzysowej, tarcza 4.0, a tam kilka usprawnień, kilka istotnych elementów tego działania rządowego przeciwkryzysowego, ważnych dla przedsiębiorców. Chyba warto najpierw zacząć od mikropożyczki, którą udzielały urzędy pracy. Teraz zdaje się, że już nie trzeba pisać pism, aby ta mikropożyczka została umorzona.
Dokładnie tak. Tak naprawdę rolą rządu było zapewnienie tak wszystkich narzędzi z tarcz antykryzysowych, aby zapewnić płynność. No i wsparcie oczywiście głównie dla przedsiębiorców, dla firm, którzy dadzą możliwość ochrony miejsc pracy. Warto przypomnieć o kluczowych rozwiązaniach ustawy tarczy 4.0. To jest na pewno zapis dotyczący czasowego antyprzejęciowego obszaru dla ochrony polskich firm.
Ale do tego jeszcze przejdziemy, pani minister, tą drobną sprawę rozwiążmy. Czy w tej chwili przedsiębiorca, który wziął tą pożyczkę przed momentem wejścia, czyli przed 24 czerwca, kiedy zapisy czwartej tarczy antykryzysowej weszły w życie, czy musi jakieś dokumenty składać, czy też go ta nowelizacja objęła i może spokojnie, o ile prowadzi działalność, mieć z głowy, że już wszystko
nowelizacja go, panie redaktorze, podjęła, także tu krótka odpowiedź.
Czyli tutaj jest sprawa załatwiona, to wróćmy do tego pakietu antyprzejęciowego, jak on działa, jak on funkcjonuje, czy nasza gospodarka jest bezpieczna przed tymi kapitałami?
Najpierw, panie redaktorze, musimy uporządkować i jeszcze raz przypomnieć naszym słuchaczom o kluczowych rozwiązaniach ustawy 4.0. To jest czasowy przepis antyprzejęciowy dla ochrony polskich firm przed wykupieniem przez inwestorów spoza Europy, bardzo ważny. Dalej mamy wsparcie budżetów jednostek samorządu terytorialnego, bo te również bardzo często zgłaszały swoje problemy, jeśli chodzi o płynności finansowe. Mamy ułatwienia dotyczące przetargów i samych procesów przetargowych. Mamy dopłaty z budżetu państwa do oprocentowania kredytów bankowych dla firm. Mamy wakacje kredytowe dla tych, którzy po 13 marca stracili pracę lub główne źródło dochodu utrzymania właśnie w związku z COVID-em. To takie wakacje kredytowe im przysługują. Mamy wsparcie utrzymania miejsc pracy poprzez dostosowanie tego rynku pracy do wyzwań spowodowanych przez COVID. I tutaj oczywiście bardzo często związkowcy, z którymi również jako Ministerstwo Rozwoju wchodziliśmy w dialog i rozmawialiśmy, no mówią, że tutaj dla pracowników te zapisy są nie do końca wyrównane, jeśli chodzi o szanse. Natomiast musimy wiedzieć, że za COVID musimy rozdzielić te wszystkie efekty ujemne na trzy strony, na przedsiębiorców, na pracowników i na państwo. I tutaj po tych trzech stronach wszystkie te obostrzenia i efekty ujemne muszą być rozłożone. No i oczywiście, jeżeli chodzi o przepisy antyprzejęciowe, to jest bardzo ważny punkt robiony na modelu niemieckim przez Polskę i nie chcemy oczywiście odstraszać inwestorów, tylko ochronić polski interes, polskie spółki przed wrogimi przejęciami właśnie poniżej kosztów, jeśli chodzi o same kwoty dotyczące obrotów gospodarczych czy kwot zadane przedsiębiorstwo. Należy tutaj podkreślić, że te przepisy antyprzejęciowe, jak i większość tych przepisów znajdujących się w tarczy 4.0, to są przepisy czasowe, dostosowane też i wyregulowane, jeśli chodzi o czas COVID-u, a mam nadzieję, że estymacje społeczno-zdrowotne i to, co się dzieje w Europie, w Polsce, pozwoli nam stopniowo to wygaszać.
To wakacje kredytowe, wybierzmy ten element z tego bogactwa propozycji rządowych w czwartej tarczy antykryzysowej. Na czym polegają, kto może się ubiegać i do kiedy o wakacje kredytowe?
Zgodnie z ustawą dajemy prawo do zawieszania na okres do 3 miesięcy spłaty kredytu bez naliczania odsetek i innych opłat. I te nowe przepisy mają dotyczyć tych osób, które straciły główne źródło dochodu po 13 marca bieżącego roku. No i dzięki temu gospodarstwa domowe, które zostały szczególnie objęte efektami ujemnymi COVID-u, no będą mogły po prostu zbilansować sobie rachunek domowy i przekwalifikować tak naprawdę te wydatki na inne cele. Ważne tutaj jest to, aby to podkreślić, że każdy taki ubiegający się beneficjent tych wakacji kredytowych no, musi udowodnić, że te środki zostały, płynność finansowa została utracona właśnie w ramach pandemii, w ramach COVID-u.
Zasiłek opiekuńczy także się zmienia. Jaki tu jest zakres nowelizacji?
Zasiłek opiekuńczy również się zmienia. No, to jest dostosowany jest do poprzednich tak naprawdę tarcz.
To jeszcze jeden element, który można by wyłowić z tych nowelizacji, tak szeroko pojęte zmiany w sądownictwie, bo ta ustawa jest bardzo, tak jak wszystkie poprzednie, wielonurtowa, zmienia wiele dziesiątek aktów prawnych. Ta tarcza także w tym elemencie, w sądownictwie, pewne elementy modyfikuje.
Panie redaktorze, tak, ale ja bym wolała się skupić na tych elementach, które są związane z sensu stricte z gospodarką.
No to wróćmy do gospodarki przy telefonie. Olga Semeniuk, wiceminister rozwoju. Pani także negocjowała i przyjmowała obostrzenia dla branż, które zostały odmrożone, ale działają w czasie pandemii. W warunkach pandemii branża ślubna, ale także branża beauty wcześniej, salony fryzjerskie, salony kosmetyczne. Jak te branże realizują wytyczne rządowe i jak długo będą musiały je realizować?
Przy czwartym etapie odmrożeń gospodarczych, tak jak pan redaktor podkreślił, ten tryb był dostosowany jako zalecenie, a nie nakaz. I te zalecenia oczywiście na początku czwartego etapu odmrożeń gospodarczych bardzo mocno funkcjonowały. Dzisiaj one są sukcesywnie znoszone, dostosowane do tych ograniczeń co do liczby i powierzchni. My już w tym momencie jesteśmy na etapie rozmów, ewaluacji pobudzeń gospodarczych, impulsu gospodarczego. Zaczynamy też tok spotkań. Ja już kilka takich spotkań odbyłam z branżami, które się odmroziły, aby porozmawiać szczególnie właśnie o zakresie procentowym ich odmrożeń, o tych problemach, które są związane być może z popytem na ich usługi, bo takie też sytuacje się zdarzają, więc już wchodzimy w ten kierunek impulsu gospodarczego, nadawania tego impulsu. Zresztą, tak jak już na początku powiedziałam, te estymacje społeczno-zdrowotne pokazują, że kontrola nad liczbą zakażonych jest. Mam nadzieję, że będzie ona sukcesywnie malała i teraz najważniejszym etapem to będą inwestycje, impuls gospodarczy, ale również kontrola tego, co się dzieje, jeśli chodzi o zakładanie własnych firm. Tutaj mamy bilansy z TIDG, na bieżąco z nimi jesteśmy, a oprócz tego oczywiście ten impuls gospodarczy inwestycyjny, inwestycje lokalne, fundusz samorządowy, inwestycji samorządowych też bardzo ważny, ogłoszony przez panią premier Jadwigę Emilewicz, przez przedstawicieli Ministerstwa Finansów. To jest 6 miliardów złotych właśnie na te inwestycje, które mają pobudzić gospodarkę polską.
A czy są jakieś przewidywania, że te obostrzenia dla niektórych branż mogą się zmniejszać? Jest jakiś horyzont zmian, który zakreśli, że mamy mniej zakażeń, ale też mamy trudności finansowe, więc warto te wszystkie obostrzenia, co do chociażby przedsiębiorstw czy branży ślubnej, powoli także znosić?
Tak, oczywiście, że tak. Tutaj oczywiście decyzyjność jest po stronie Ministerstwa Zdrowia i GIS-u i to oni tak naprawdę, te dwa podmioty będą decydowały o tym, czy dalsze obostrzenia będą zdejmowane. Na ten moment Ministerstwo Rozwoju fokusuje się i skupia się na tym, aby tę ewaluację procentową odmrożeń gospodarczych analizować i też wprowadzać być może, tak jak już zapowiedziała tu pani premier Jadwiga Emilewicz, kolejne na przykład w branży turystycznej, kolejne rozwiązania i ułatwienia w funkcjonowaniu ich, bo zdajemy sobie sprawę, że w niektórych typach branż ten model odmrożenia sprzed czasu COVID-u do lutego tego roku będzie długotrwałym procesem.
A jeszcze jak wygląda w ogóle stan polskich przedsiębiorstw, bo kiedy czyta się analizy, rozmawia się z przedsiębiorcami, też na antenie radia, to słychać, że oni przetrwali czas lockdownu, bo była pomoc rządowa, przetrzymali pierwsze tygodnie odmrożenia gospodarki, ale mają na tyle niższe wpływy, że na dłuższą metę jeszcze pociągną miesiąc, dwa, mówiąc kolokwialnie, ale na dłuższą metę w tym stanie gospodarki, w tym stanie popytu nie są w stanie funkcjonować.
Panie redaktorze, to ja bym zaczęła od drugiej strony. Mamy też takie branże, które naprawdę na swobodnym i dobrym poziomie procentowym dokonały tego odmrożenia i funkcjonują. Mówimy tutaj o sklepach odzieżowych, mówimy tutaj o gastronomii. Oczywiście zdajemy sobie sprawę z tego, że są też takie branże, w których po pierwsze ograniczenia, po drugie być może ten popyt nie jest na odpowiednim poziomie. Dlatego właśnie przygotowujemy i spotykamy się z branżami, aby wypracować pomysły, ale również je, mam nadzieję, w przyszłości wdrożyć po to, aby te przedsiębiorstwa mogły do końca tego roku na pewno w tym takim pewnie innym zupełnie trybie niż ten, który był do lutego tego roku funkcjonować. No i po to właśnie są te spotkania. Natomiast ja bym tutaj też przestrzegała przed takim bardzo negatywnym nastawieniem nastawieniem niektórych przedsiębiorców, którzy mówią od początku, że za mało, że niewystarczająco. No szanowni państwo, od tego wszyscy jesteśmy, aby właśnie położyć wszystkie ręce na pokład, wymyślić też pomysły, które pozwolą nam w tym trudnym roku po prostu funkcjonować i tą gospodarkę napędzać.
Pytanie o kolejne elementy tarczy i jak tą pomoc modelować w tym już, w tym świecie, kiedy już nie będzie zamrożonych działów gospodarki, kiedy ona zacznie się powoli kręcić, ale dalej będzie na tyle słaba, że wydaje się, że jakaś forma kroplówki pomocy będzie potrzebna. Czy wy planujecie jakieś takie już nie tak intensywne, ale jednak akcje pomocowe w kolejnych miesiącach?
Nad tymi formami oczywiście pracujemy. Kolejne spotkania z branżami, które tego takie postulaty zgłaszają, które tego wymagają, z tymi branżami się spotykamy, zbieramy te pomysły. Oczywiście też na bieżąco, tak jak powiedziałam, monitorujemy stan. Na ten moment mamy 2,5 miliona przedsiębiorstw. Jeśli chodzi o bilanse z CIDG, jest lekki, ale jednak wzrost w stosunku do marca tego roku. Jeśli chodzi o nowe działalności gospodarcze, przygotowujemy również różnego rodzaju programy dotyczące szybszej digitalizacji, cyfryzacji, przenoszenia swoich przedsiębiorstw również do internetu. Jest to międzyresortowy projekt właśnie e-handel, który pokazuje nowe możliwości funkcjonowania i zakładania tych nowych przedsiębiorstw, ale również współpracujemy z podmiotami, aby wykreować być może nową architekturę gospodarczą i nowe pola do tego, aby te środki finansowe inwestować i swoje interesy i biznesy otwierać.
Ale to będzie pomoc, to już ostatnie pytanie, pomoc celowana do konkretnych branż, czy jeszcze będą jakieś takie holistyczne, całościowe programy?
Za wcześnie, panie redaktorze, żeby mówić, czy będzie to obejmowało holistycznie wszystkie branże, bo tak jak powiedziałam na wstępie, część branż odbudowuje swój popyt na dobrym poziomie, część nieco gorzej i tutaj na tych, które właśnie odbudowują w gorszym tempie swoje gospodarstwa, nad nimi teraz pracujemy i te pomysły wypracowujemy.
Powiedziała Olga Semeniuk, wiceminister rozwoju. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję.
I do usłyszenia. Mamy godzinę 10:44. Tutaj kończymy tarczę antykryzysową. I za chwilę powinna rozpocząć się solidarnościowa akcja radiowa.
Wszystko na temat tarczy antykryzysowej. Sponsorem audycji jest Polski Fundusz Rozwoju S.A.